przeciw przemocy.
Będziemy rozmawiać o raporcie dotyczącym bullyingu w szkołach ponadpodstawowych. Okazuje się, że 62% uczniów czasami doświadcza właśnie tego zjawiska. 4% jest dręczonych codziennie. To jest właśnie obraz bullyingu w szkołach ponadpodstawowych. Raport został opracowany przez Uniwersytet SWPS, czyli Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Reschool i Fundację Unika w ramach projektu Przerwij Krąg Przemocy. Dla panów to jest raport, który jest zaskoczeniem, czy to jest po prostu pokazanie tej rzeczywistości, która faktycznie funkcjonuje w szkołach ponadpodstawowych w Polsce? Tomasz Kobylański, wiceprezes Fundacji Profil, która zajmuje się zdrowiem psychicznym, i Jakub Litwin, psycholog, psychoterapeuta.
Dla nas nie jest to zaskoczenie, jest to potwierdzenie, ponieważ od wielu lat prowadzimy działania profilaktyczne i wspieramy szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci, które doświadczają na co dzień przemocy, bullyingu, który jest dręczeniem rówieśniczym. Cieszymy się, że takie raporty powstają i ukazują skalę problemu, natomiast jest to rzecz, z którą się spotykamy na co dzień od wielu lat.
Tak sobie myślę, że ten raport jest potwierdzeniem z jednej strony tego, co my już wiemy z praktyki, ale też uwypukleniem i podbiciem innych podobnych raportów, chociażby raportu z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę sprzed 2 lat, czy danych statystycznych, które też pozyskujemy co roku z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, które pokazują skalę problemu. Natomiast pomimo, że tych raportów, tych badań, tych statystyk jest tak dużo, to cały czas te dzieciaki, które doświadczają, ale też te dzieciaki, które stosują przemoc, w jakiś sposób i z jakichś przyczyn uciekają nam jako dorosłym z pola widzenia i ten problem bardzo często ucieka nam z pola widzenia, pewnie z różnych przyczyn, i dlatego mam takie poczucie, jest to jeden z powodów, czemu to ciągle istnieje w tak dużych procentach.
Ale przecież mogłoby się wydawać, że tyle się mówi o tej przemocy, tyle mówi się o przeciwdziałaniu takim zjawiskom, które właśnie noszą znamiona przemocy, o tym, żeby szanować się wzajemnie, o tym, żeby nie używać pewnych złych słów w tych na przykład relacjach rówieśniczych, a tutaj ten raport przedstawia, że można tak wnioskować, że te wszystkie działania gdzieś idą w próżnię.
Trochę tak. Mam poczucie, bo jako fundacja jeździmy do szkół robić zajęcia profilaktyczne, między innymi z profilaktyki przeciwdziałania przemocy, czy przemocy rówieśniczej, bullyingu. No jak z tymi młodymi ludźmi rozmawiamy, pracujemy i słuchamy, co oni nam mówią, to oni bardzo często wiedzą o tym właśnie, że nie wolno, że to jest krzywdzące, sami tego doświadczają. Natomiast bardzo często za tym, że młodzi ludzie wiedzą, nie idą postawy dorosłych, które tą wiedzę by wspierały, które by modelowały też takie zachowania. No bo wiadomo, przykład idzie z góry. Jeżeli ja jako młody człowiek wiem, że coś jest dla kogoś krzywdzące, na przykład sam tego doświadczyłem, ale wracam do środowiska, w którym słyszę teksty, może niekoniecznie odnośnie przemocy, ale teksty dotyczące jakiejś wykluczania, nietolerancji, że ten jest zły, tamten jest zły, że można kogoś wyzywać w swoim gronie, ale jednak albo kogoś skrytykować, albo mówić, że są lepsi i gorsi, no to potem z automatu niejako we mnie powstają takie odczucia, że no to dobra, niby to jest złe, ale skoro ja widzę, że tak się dzieje w świecie dorosłych i dorośli tak robią,
no to ja też mogę.
Też mogę.
Trzeba też zaznaczyć, że właśnie bullying jest szczególnie groźnym rodzajem przemocy. Polega na długotrwałym nękaniu, poniżaniu, osaczaniu nawet tej ofiary, i też ta przemoc no tutaj się właśnie odbywa pomiędzy dziećmi albo też nastolatkami, które raczej powinny mieć takie zdrowe relacje, a tak niestety nie jest.
Tak niestety nie jest. Natomiast ja bym tutaj podkreślił jeszcze jedno takie słowo, jeżeli chodzi o bullying, to że w tej przemocy rówieśniczej ważnym aspektem jest to, że są świadkowie. Pomimo tych licznych badań, gdzie 4% dzieci doświadcza codziennie przemocy rówieśniczej, wśród tych 4% dzieci jest grono dzieci, które są świadkami, albo współuczestniczą, albo współprzeżywają tą przemoc. To jest jak taka fala tsunami, która zbiera coraz większe żniwo i ofiary tej przemocy.
Czy to też oznacza, że dzieci, które poddawane są tej przemocy, nie mówią o tym, nie mówią do swoich rodziców, że jest takie zjawisko, czy też może rodzice po prostu tego nie słyszą, i też przecież są inne osoby dorosłe, które też mogą zobaczyć, że coś złego przecież się dzieje w tych relacjach rówieśniczych.
Myślę, że wszystko po trochu. Są dzieci, które mówią o tej sytuacji rodzicom i rodzice nie słyszą. Są dzieci, które zwracają uwagę nauczycielom i nauczyciele mogą też nie dostrzegać z różnych powodów. I są dzieci, które zgłaszają i zaczyna się dziać i jest reakcja czy też szkoły, rodziców, czy naszej fundacji. Natomiast coraz częściej upowszechnia się takie zachowania, czyli traktuje się jako taką codzienność.
Czyli jest takie przyzwolenie.
Tak, jest przyzwolenie. Wychodzimy ze szkoły, wracamy do swojego środowiska i obserwujemy, co się dzieje w mediach, co się dzieje w domu.
I też pewnie dorośli zapominają, że dzieci i młodzież nas obserwują, tak? I też pewnie powielają te nasze zachowania. O tym pewnie też zapominamy.
Wchodząc do szkół i zmagając się z trudnościami, które doświadczają młodzi ludzie, często ta przemoc rówieśnicza dotyczy pewnego rodzaju odmienności. I czy to związane z wyglądem, czy też z pochodzeniem, warunkami finansowymi, jeżeli chodzi o ubiór, miejsce pochodzenia.
Ale czy można właśnie zauważyć takie cechy u takiego dziecka, które poddawane jest takiemu bullyingowi, że tak się właśnie dzieje? Czy rodzic, uważny rodzic zauważy, że coś złego się dzieje z dzieckiem?
Uważny rodzic, czyli taki, który uczestniczy w życiu dziecka, to znaczy... No mniej więcej, wie co się u niego dzieje, też w zależności od wieku dziecka. Wiadomo, że jak dziecko mniejsze, to wiemy więcej, jak okres dojrzewania nastolatek to coraz mniej. To rodzic w teorii powinien zauważyć, ponieważ są to objawy dosyć charakterystyczne, skupiające się wokół tego, że dziecko czy nastolatek jakieś było do pewnego momentu, a od pewnego momentu ono przestaje funkcjonować w taki sam sposób.
Czyli na przykład wycofuje się z tych relacji rówieśniczych.
Rówieśniczych, z relacji rodzinnych często się wycofuje, albo zauważamy, że ma problemy ze snem. Pojawiają się bardzo często objawy psychosomatyczne. Ból brzucha, ból głowy, kołatanie serca, zwłaszcza w momencie, kiedy trzeba pójść na przykład do szkoły. Albo ma być jakieś wydarzenie w szkole takie, w którym trzeba się zaangażować z rówieśnikami. No i słyszymy od naszego dziecka, że na początku takie bardzo racjonalne wymówki, że tu mnie boli, tutaj mam jakiś problem, nie mogę wstać, jest mi ciężko, nie wiem, mam gorączkę nawet czasami. No i zostawiamy to dziecko w domu, a jeżeli to się powtarza jest coraz częściej, no to jest bardzo taki sygnał do tego, żeby zadać bardzo proste pytanie dziecku. Czy coś się dzieje? Czy coś się wydarzyło w szkole? Może niekoniecznie w szkole, może u ciebie po prostu. No ale opowiedz, bo widzę, że coś jest. Czyli zauważenie i nazwanie tego. Tego brakuje, mam poczucie, z doświadczeń gabinetowych. Historii mnóstwo różnych można by było przytaczać, na co dzieciaki wskazują najczęściej uwagę. No nie mogę rodzicom powiedzieć, bo jak powiem to albo mnie ochrzanią, albo w ogóle tego nie usłyszą i nie zwrócą na mnie uwagi.
Albo powiedzą, że przesadzasz.
No właśnie, jeszcze gorsza sytuacja, kiedy ja mówię coś, a rodzic mówi, przesadzasz, to się nie dzieje, albo poradzisz sobie, ja sobie poradziłem, przecież mnie gnębili w szkole, jak byłem w twoim wieku, jakoś sobie poradziłem, widzisz, na człowieka wyrosłem dobrego.
Zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz, to musimy powiedzieć. Nasze pokolenie, gdy byliśmy w szkole, to niestety te sytuacje, do których dochodziło, były bardzo różne. My radziliśmy sobie sami. Też czasami było tak, że ktoś się wyśmiewał, ktoś wyzywał, było popychanie. Niestety też dochodziło do bójek i my w to nie angażowaliśmy rodziców, tylko próbowaliśmy rozwiązywać to sami. I niestety, ale pewnie te nagromadzone w nas te emocje, te przeżyte takie dziecięce traumy potem gdzieś zostały, tak? I mogłoby się wydawać, że powinniśmy być bardziej uważni na to, co dzieje się z naszymi dziećmi.
Mało się o tym właśnie mówi. Są nawet prowadzone badania takie dotyczące wpływu doświadczeń traumatycznych i przemocy w dzieciństwie na to, co mamy i jacy jesteśmy w dorosłości. Bo mówi się właśnie, że no, nasze pokolenie to miało tak i tak i teraz nic nam nie jest. To nie jest prawda, ponieważ konsekwencje tego, my jako dorośli już ludzie i jeszcze starsi 40, 50, 60-latkowie do tej pory ponoszą cała fala uzależnień, różnych trudności natury emocjonalnej czy psychicznej w dużej mierze jest konsekwencją tego, co w dzieciństwie się działo właśnie wokół przemocy. No jeżeli niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy rodzice, ale jeżeli ja sam doświadczyłem przemocy, bullyingu jako dziecko, jako nastolatek.
Chociaż to się tak wtedy nie nazywało.
Oczywiście, że tak, ale było. I nikt mi nie pomógł, ja sobie musiałem sam poradzić, to ja z automatu mogę mieć takie przeświadczenie, że z tym się da samemu coś zrobić i nie trzeba tej pomocy udzielać i będę być może to umniejszał i nie będę w stanie właśnie empatycznie mojemu dziecku pomóc.
Mamy takie doświadczenie na mikroskali, bo będę mówił tu o województwie podkarpackim. W tych naszych działaniach profilaktycznych, gdzie odbywają się warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, często zdarza się tak, że szkoły proszą naszych specjalistów o spotkanie z rodzicami i taką psychoedukację na takich działaniach psychoedukacyjnych, przy spotkaniach indywidualnych. Często rodzice mówią o tym, że ciężko im się przychodzi do szkoły dziecka na wywiadówkę i jest to oparte złym doświadczeniem. Tym doświadczeniem nie wynikającym z procesem edukacji, ale właśnie tym doświadczeniem, co przeżywali w szkole. Na szczęście dzięki takim audycjom jak teraz, czy kampaniom, czy raportom, mówimy o tym głośniej i dają siłę rodzicom, żeby mogli się przyglądać, czy te zachowania i doświadczenia, które mieli w dzieciństwie, jak wpływają na ich funkcjonowanie teraz, ale też mają teraz siłę, żeby pomóc swoim dzieciom, czy też innym dzieciom, żeby zatrzymać ten proces przemocy rówieśniczej.
Czy są jakieś skuteczne sposoby, żeby zapobiegać takim zachowaniom? Oczywiście mówienie o nich, mówienie o tym, co jest złe, to jest bardzo ważne, ale czy jeszcze są jakieś sposoby?
Ważnym elementem działań, oprócz kampanii, informacji medialnych, są prowadzenie działań integracyjnych, wzmacniających poziom komunikacji w klasie, współpracy, żeby te pierwsze dni w szkole, które rozpoczynają uczniowie po przerwie wakacyjnej, czy też gdy przychodzą do nowego środowiska i są to na przykład szkoły średnie i dzieci się dopiero poznają, to żeby poświęcić ten czas na poznanie siebie, sposób komunikowania się wewnętrznego, żeby też dzieci zobaczyły, bo każde dziecko wywodzi się z innego środowiska, z innych szkół, z innych miejsc, w których się odbywała komunikacja i współpraca często w innym modelu. Więc dla nas takim kluczowym działaniem, które każda szkoła może wykonać i jest to bezkosztowe, oprócz takiej wspólnej komunikacji i współpracy, to też jest budowanie zespołu, który może przeciwstawić się zachowaniom przemocowym, gdzie będąc świadkiem pewnego zachowania przemocowego mogę przeciwstawić się i zatrzymać.
I reagować.
I reagować, tak? Żeby pokazać dzieciom i młodzieży, że mają też narzędzia i że są obok osoby dorosłe, nauczyciele, wychowawcy, którzy będą reagować i będą zawsze reagować sprawiedliwie.
Ale też pewnie dzieci same powinny powiedzieć na przykład swojemu koledze, nie mów tak do mnie, bo to mnie obraża, nie możesz do mnie w ten sposób powiedzieć, bo to jest słowo, którego nie powinieneś używać.
Ale to musimy uczyć dzieci i dawać im przykład od najmłodszych lat, że można tak robić, a nawet, że trzeba tak robić, kładąc trochę kłam przekonaniu na przykład, że starszym się nie wolno sprzeciwiać, dzieci ryby głosu nie mają i tym podobne różne stwierdzenia. I jeszcze bym dodał jedną rzecz, która byłaby na pewno bardzo pomocna. Na przykładzie terapii. Jak przychodzi do mnie dziecko na terapię, które ma problem z zasypianiem, bo boi się ciemności, to ja z tym dzieckiem będę pracował nad tym problemem i coś tam wypracujemy. Dziecko wróci do domu i ma obniżony poziom lęku. No ale jak usłyszy od domu, od rodzica, brata, od kogoś, że ty jesteś cykor, boisz się ciemności, weź zgaszę ci tu światło i masz se spać. No i te objawy wracają, bo nie jest to wsparte w środowisku domowym pomocą. No to ja muszę zaprosić rodzica czy całą rodzinę czasem i trochę wytłumaczyć, porozmawiać i wspólnie sobie z tym problemem radzić. Podobnie z bullyingiem, z przemocą. Możemy z dziećmi, pracujemy, bo na tym się skupiamy, żeby ich uczyć pewnych zachowań, jak stawiać granice, jak mieć szacunek do siebie, szacunek do innych, ale muszą być do tego włączeni dorośli, rodzice oraz nauczyciele, żeby to, co my nauczymy dzieci i co dzieci się nauczą, żeby to było wzmacniane przez środowisko szkolne, przez środowisko rówieśnicze.
Dlatego tak ważne jest budowanie dobrych relacji wśród młodych ludzi, by wiedzieli, jak reagować, gdy są świadkami zachowań przemocowych.
Przeciw przemocy.
To tyle w tym wydaniu. Na kolejne zapraszam za tydzień.